Obiecałam ten temat zielarski i pomyślałam sobie, czy ziołolecznictwa, ale pomyślałam sobie, że może powinniśmy w ogóle zacząć od tego, czym jest ziołolecznictwo, albo czym jest ziołolecznictwo w XXI wieku, bo wydaje mi się, że to jest dość istotne pytanie.
Jak najbardziej. Dzisiaj wszyscy skupieni się są na tym, że nie mają czasu i wszystko idzie do przodu. Liczą na to, że dostaniemy lek na całe zło, na wszystkie choroby w jednej kapsułce i tego ode mnie oczekiwali, prowadząc sklep w Mszanie Dolnej. Jednak ja nie idę na skróty, tłumaczę po kolei, czym co jest. Miałam też osoby, które przynosiły do mnie całe bukiety kwiatów do rozpoznawania, zwłaszcza w tym okresie letnim. W tym momencie dużo osób jest chętnych faktycznie, żeby poznawać tajniki zielarstwa, ziołolecznictwa, bo to nic innego jak dbanie o siebie w naturze, z naturą i przede wszystkim bycie w naturze razem z jej cyklami.
Mm-hmm. A powiedz, co to znaczy, że nie idziesz na łatwiznę?
Nie idę na łatwiznę, gdyż jeżeli czegoś się podejmuję, to robię wszystko od podstaw. Tak jak zaczęłam pracować z alembikiem, wywiązało się to od tego, że marzyłam o tym, żeby robić perfumy. Pierwszym krokiem do zrobienia perfum w tamtym czasie w moim umyśle było tworzenie olejków eterycznych. Więc kupiłam maszynę, dostałam grant, wygrałam granta dla fundacji i zakupiłam właśnie alembik. Dzięki temu mogłam spełniać, dalej mogę spełniać swoje marzenia i marzenia
innych. No to teraz musisz wyjaśnić, czym jest alembik i ja tak cię będę podpytywać za każdym razem.
Przyniosłam tutaj do studia taką małą wersję, taką 0,7. Alembik to nic innego jak destylator. Ten mam z Portugalii, z mojej podróży, z rajdu charytatywnego. Przywieźliśmy sobie taką małą pamiątkę. Ręcznie robiony, miedziany destylator do produkcji olejków eterycznych i hydrolatów.
I czy to jest rzecz, którą my możemy przytaszczyć, nawet nie przytaszczyć, bo ona jest całkiem przyjazna chyba do przemieszczania się. Możemy ją zabrać do domu i też sobie postanowić, że będziemy coś robić.
Tak, jasne. Ja bardzo często destyluję nie tyle w domu, co na podwórku po prostu, gdzie mam dostęp do węża z wodą zimnego, do chłodzenia po prostu. Ale możemy też wykorzystać metodę garnkową, również jeżeli nie stać nas, czy odkładamy pieniądze na taki sprzęt, to możemy spróbować zrobić hydrolat w garnku.
No dobrze. To teraz hydrolat z czego? I co nam to w ogóle da, skoro już się pokusimy, żeby zająć się czymś, co dotychczas było dla nas obce na przykład?
Po pierwsze ciekawość. Pierwsza ciekawość, bez tego nie pójdziemy dalej, bo jeżeli coś nas nie interesuje, to w żaden sposób nie będzie nam się chciało za to zabrać. Czym jest hydrolat? To jest efekt uboczny destylacji olejków eterycznych. To jest woda destylowana z olejkiem eterycznym, z właściwościami, które ma dana roślina, które rozpuszczają się w wodzie, bo destylujemy parą wodną zwykle. Można go wykorzystywać na wiele różnych sposobów. I w zależności od tego, z jakiej jest rośliny, takie będzie miał właściwości.
No dobrze, no to w takim razie może zastanówmy się, co jest najbliżej nas, jeśli myślimy o Krakowie? No bo od czegoś musimy zacząć. Wiemy też, że nie każdy ma tę przyjemność dla mnie, ja mówię za siebie, przyjemność mieszkania na wsi, gdzie najprawdopodobniej możliwości są znacznie większe, aniżeli na przykład w centrum Krakowa. Ale zawsze jest tak, że jest więcej niż nam się wydaje, tylko musimy wiedzieć, gdzie szukać i czego szukać.
Oczywiście. Jest faktycznie problem w samym Krakowie, gdyż tutaj te rośliny są zanieczyszczone kurzem, smogiem, wszystkim, co po prostu tutaj się dzieje, całym życiem krakowskim. Ale tutaj rozmawialiśmy przed wejściem, są Łąki Nowochódzkie, jest Lasek Wolski, jest dużo miejsc w okolicy, gdzie dojedziecie państwo komunikacją miejską bez problemu i będziecie mogli skorzystać z tego, co daje natura w okolicy Krakowa.
Czyli nie jest to takie trudne.
Nie jest trudne, wystarczy chęć i ciekawość.
Ale też chyba mały przewodnik, bo zanim wybierzemy się na zbieranie, no to chyba musimy jednak wiedzieć, co zebrać i co nam przychodzi z pomocą. No bo nie robimy już zielników. Mało jest w zasadzie, jak mi się wydaje, teraz nawet w edukacji wczesnoszkolnej, czy w ogóle szkolnej, takich działań, które nas mobilizują zarówno palpacyjnie, to znaczy nie wychodzimy na takie spacery, nie sięgamy, ktoś nam nie pokazuje palcem, czy nauczycielka, czy nauczyciel, co właśnie wzięliśmy do ręki, nie suszymy i tak dalej, i tak dalej. To są wspomnienia mojego dzieciństwa, czyli dawno temu. I teraz... jak sprawić, żeby się zmobilizować trochę w dorosłym życiu, żeby wrócić, sięgać, no właśnie, po książki?
Tak, przede wszystkim po książki, po klucze do oznaczania roślin. Są również aplikacje, które pomogą w odnajdywaniu i rozpoznawaniu, przy czym tutaj bardzo ostrzegam, warto zrobić podwójny czek, żeby na pewno mieć pewność, że roślina, której szukamy albo którą zebraliśmy, jest tą rośliną, którą chcieliśmy. I uwaga, tutaj bardzo bym was prosiła o to, żebyście nie zrywali, zanim się nie dowiecie, co jest. Bo jest wiele roślin, które mogą być uczulające, mogą powodować jakieś różne reakcje alergiczne, więc najpierw sprawdźmy, dopytajmy, ewentualnie wyślijmy zdjęcie komuś, kto się zna na tym, albo przyjdźcie na warsztaty.
To ja cię, Paulino, inaczej podpytam. Jaka była twoja droga do wiedzy, którą w tym momencie posiadasz? Czy ty po prostu pewnego dnia wyszłaś z domu? Pomijam perfumy na chwilę i to, co działo się u podstaw w ogóle pracy, ale musiał być jakiś punkt zapalny do tego, żeby rozpoznać pierwszą, trzecią, później dziesiątą roślinę, później przekroczyć jakąś granicę tego, żeby zastanowić się, co ona może mi dać.
Ja wychowałam się w zasadzie każdą wolną chwilę w dzieciństwie. Spędzałam u babci na wsi i doskonale pamiętam zbiory porzeczek latem, których bardzo nie lubiłam, ale te krzewy porzeczkowe moja babcia ma do dzisiaj. Pamiętam, jak moja mama zbierała sobie rumianek, żeby rozjaśniać włosy. Pamiętam też ten zapach nastawu pokrzywowego do podlewania roślin, żeby je zasilać różnymi ciekawymi składnikami. Te wszystkie małe rzeczy doprowadziły mnie do miejsca, w którym teraz jestem. To było po prostu ciekawość i cierpliwość całej mojej rodziny do tego, żeby pokazywać mi rzeczy, które mogą się w przyszłości w jakiś sposób przydać.
W przyszłości w jakiś sposób przydać, a nie pomyślałaś sobie, że też ryzykiem XXI wieku, a nawet nie XXI, bo umówmy się, że ten skok medycyny już obserwujemy od dłuższego czasu, ale jest jednak to, że jesteśmy absolutnie otoczeni suplementacją. Nierzadko działającą, niedziałającą, to jest kwestia dyskusyjna, w farmakologię możemy teraz nie wchodzić, ale pomyślałam sobie, że to jest jednak niezwykle wygodne. Równocześnie na w ogóle opowieści o zielarstwie narosło jednak sporo mitów, że to jest placebo, że przecież nasze babcie nie mogły iść do apteki, więc sobie radziły i tak dalej, i tak dalej. Więc jak przywrócić trochę tę świadomość tego, że cała medycyna opiera się jednak na tym, że poszukiwano w roślinach?
Tak, no przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na nasze priorytety i to, czy jest nim czas, czy nasze zdrowie. Jeżeli chodzi o to, jeżeli nie mamy czasu, to zawsze będzie nam łatwiej kupić kapsułkę, tabletkę. A w suplementach no, w większości są to mielone. No, czasem zdarza się standaryzacja, czasem nie tych ziół, ale to są zioła, rośliny, które możemy pozyskać w naturze. Jeżeli chcemy je pozyskiwać, no to jest taki problem z nimi, że przede wszystkim możemy nie wiedzieć, co chcemy zbierać. Po drugie, możemy nie mieć czasu na to, żeby gdzieś jechać, faktycznie zebrać to w dobrym miejscu. Po trzecie, nie każda roślina ma tyle samo związków i składników aktywnych, żebyśmy mogli mieć powtarzalność całego cyklu. Dlatego rośliny leczą jak najbardziej, tylko musimy mieć czas na to, żeby dać im pracować. Pojęcie o tym, co zbierać, żeby sobie pomóc, żeby pomyśleć o sobie, powiedzmy za te 2-3 miesiące, kiedy przyjdzie okres zimowy, kiedy będziemy siedzieć pod kocem i narzekać, że nie zdążyliśmy zebrać lipy tego lata.
To za moment wrócimy do tego, jak wykorzystać czas letni, w którym jesteśmy i jak się przygotować. Paulina Żakieta jest moją i państwa gościną. Zostajemy w studiu Radia Kraków, także proszę nie regulować odbiorników. Paulina Żakieta, założycielka Fundacji Macerat, nasza specjalistka od ziół dzisiaj w studiu Radia Kraków. Próbujemy, nie wiem czy próbujemy przekonać, ale na pewno Paulina próbuje opowiedzieć, że odrobina cierpliwości i ciekawość mogą być dobrym początkiem do tego, żeby poznawać ten niesamowicie złożony, różnorodny świat. Ale powiedziałaś o tym, że możemy się przygotować, bo przecież za 2-3 miesiące, może 4, wpadniemy w taki okres, kiedy zaczynamy się przejmować tak naprawdę dopiero wtedy tym, że odporność nam pada, że jest zimno, że potrzebujemy witaminy C i chcemy, żeby organizm inaczej funkcjonował i nabierał odporności. Co możemy zrobić już teraz, żeby się przygotować na ten zimowy okres?
Warto mieć na uwadze lipę. Ona w niektórych miejscach zaczyna kwitnąć, w niektórych miejscach bardziej nasłonecznionych jest już po kwitnięciu. Niemniej lipa to jest chyba takie pierwsze ziółko, które mi zimowo się nasuwa.
Ponadto, a co z tej lipy możemy zrobić?
Napary, przede wszystkim herbaty z lipą są przepyszne, przefantastyczne. Można ją również wysuszyć, sproszkować i dozować jak kapsułki. Pół łyżeczki odpowiada mniej więcej wielkości jednej kapsułki dziennie. Przy czym pamiętajmy, że musimy wiedzieć, czy nam tej lipy faktycznie potrzeba, czy nie jesteśmy na nią uczuleni i czy mamy ją z dobrego źródła, czy nie jest zanieczyszczona w jakiś sposób. Warto zbierać samodzielnie.
No właśnie.
Do tego zawsze zachęcam. Ponadto ja zawsze zbieram w lecie lebiotkę, czyli takie dzikie oregano i z niego również robię sobie herbatki, ale również robię sobie nastaw olejowy, macerat. Macerat robię sobie z oregano ze względu na to, że działa trochę jak naturalny antybiotyk. Pomaga w trawieniu. Szałwię też mam zawsze wysuszoną i też zawsze świeżą w ogrodzie u mojej potencjalnej teściowej, przyszłej, niedoszłej. Serdecznie pozdrawiam.
Jest śmiało groźnie. Mojej przyszłej, potencjalnej. Po prostu. Ale nie brniemy
nie
w to, proszę Państwa. Nie brniemy.
To?
Jesteśmy na szałwi.
Tak, szałwia zawsze jest gdzieś w ogrodzie pod ręką. Z racji tego, że dużo pracuję głosem, czasami zdarza mi się również infekcja gardła. I ta szałwia...
Tak, to ja noteteczkę
robię. Proszę notować.
Proszę.
Szałwia do płukania gardła jak najbardziej. Szałwia również w okresie letnim jest fantastycznym ziółkiem, bo może zmniejszać ilość wydzielanego potu, czyli mniej się pocimy. Zapobiega również, reguluje wydzielanie sebum na twarzy i na skórze głowy. Tylko pamiętajmy o tym, że pocenie się jest nam potrzebne. To jest nasza termoregulacja. Bez tego może nasz system po prostu zrobić małe boom. Jeżeli pijemy szałwię, odpowiedzialnie 2 tygodnie, max do miesiąca czasu, później robimy sobie przerwę, jak w każdej kuracji ziołowej. Miesiąc czasu, tydzień przerwy lub 3 miesiące i miesiąc przerwy. To jest taki klasyk
złote używania zasady.
Ziół. Tak, dokładnie. Łyżeczkę na szklankę, nie wrzątkiem, tylko gorącą wodą. Te zdania mam już gdzieś wyryte w pamięci.
Czyli musimy sobie zrobić troszkę podręcznik domowy tego, jak korzystać, bo to nie jest tak, że na hura po prostu nazbieramy, na hura zaczniemy pić herbatki i to nie będzie miało żadnych konsekwencji dla naszego organizmu, bo jak wszystko na nas działa.
Oczywiście, jeżeli wypijemy 10 litrów wody naraz, no niestety możemy odejść. Tak samo zioła. Wiele osób myśli, że nie działają, ewentualnie, że można je sobie bezkarnie pić codziennie. Można, ale spodziewajmy się tego konsekwencji. Niektórzy, znam dużo osób, które codziennie piją sobie rumianek i też zawsze zalecam zrobić sobie przerwę, no i w tym czasie wypić sobie coś innego. Wiele ziół również wchodzi w interakcję z lekami, dlatego jeżeli bierzemy jakieś leki na co dzień, na jakąś przewlekłą chorobę, miejmy z tyłu głowy fakt, że te zioła mogą wpływać na chociażby wchłanianie się tych leków albo na to, że będzie działać toksycznie na nasz organizm.
Czyli jednym słowem, jeżeli na przykład leczymy się na jakąś chorobę przewlekłą lub na stałe przyjmujemy jakieś leki, dobrze porozmawiać o ziołach z lekarzem, jak rozumiem.
Warto, jeżeli...
A czy on nam odpowie?
Tego niestety nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, bo znam sytuacje, gdzie lekarze nie wiedzieli, co mają polecić, albo stanowczo zaprzeczyli i odradzili branie jakichkolwiek leków. Oczywiście są sytuacje, w których to branie leków i branie ziół jednocześnie może nie być po prostu korzystne, dlatego warto poczekać do skończenia kuracji antybiotykiem na przykład, albo przyjmować zioła w odstępie czasowym po lekarstwach.
A czy jesteśmy w stanie faktycznie zagwarantować sobie, i jest to mocne słowo, że nasz organizm będzie lepiej działał, jeśli zbliżymy się do natury właśnie w taki sposób, o jakim mówisz, czyli zaprzyjaźnimy się z roślinami i one będą wspierać w zasadzie nasze codzienne funkcjonowanie, bo chyba o tym głównie mówimy. Nie o doraźnych rzutach tego, żeby nagle coś nas magicznie uleczyło, jak napar szeptuchy, tylko jednak mamy sytuację, w której po prostu długoterminowo musimy dbać o to, co przyjmuje nasz organizm. Tak cię rozumiem.
Dokładnie tak. Zioła to nie wszystko. Zioła oczywiście nam pomogą w tym, żeby czuć się lepiej. Pomogą nam przy różnych chorobach. Są na przykład goździk, jeżeli boli nas ząb, jeżeli dentysta nie jest w zasięgu w tym momencie naszej rzeczywistości, to wtedy rozgryzamy sobie goździka. On nam pomoże, złagodzi nam ból, zadziała przeciwbakteryjnie, ale to jest, tak jak mówisz, doraźne. Jeżeli chodzi o całokształt, warto przebywać w naturze. 10 minut spaceru codziennie pomaga rozładować napięcie i stres, które w dzisiejszym czasie jest bardzo dużym problemem, wielką przyczyną wielu chorób i następstw tego stresu. Więc przede wszystkim spacery z naturą, w naturze. Dodatkowo ze spaceru nie wracać z pustymi rękoma, tylko pomyśleć o sobie, sobie za 2-3 miesiące, przynieść sobie tyle, ile nam potrzeba, bo zbieranie, tak jak mówiłaś, na wyrost po prostu nie ma sensu, bo z tych ziół korzystają nie tylko ludzie, ale również i zapylacze na przykład. Więc pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy sami w przyrodzie. I pamiętajmy o tym, że dieta jest kluczem do sukcesu. To, co jemy, będzie wpływało na to, jak się czujemy, jak wyglądamy, i zioła są dodatkiem. Zioła są fantastycznym uzupełnieniem całego tego wszystkiego, czyli ruch, jedzenie i zioła w tej kolejności.
No to proszę Państwa, jeszcze na moment proszę zostać z nami, bo pokontynuujemy jeszcze przez moment naszą rozmowę z Pauliną Żakietą. Także słyszymy się już za moment na antenie Radia Kraków. Proszę Państwa, wracamy na antenę Radia Kraków z Pauliną Żakietą i wciąż pozostajemy w temacie ziołolecznictwa ziół. I pomyślałam, że dobrze by było, żebyśmy zrobiły taką pigułkę informacyjną, a w zasadzie, żeby Paulina podzieliła się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem. Jeżeli już podejmujemy decyzję o tym, że będziemy zmieniać nasze nawyki codzienne dbania o siebie i wspierania działania naszego organizmu, jeżeli już wiemy, że podążamy w kierunku ziół, znaleźliśmy miejsce, w którym na przykład część z nich możemy znaleźć. Co dalej? Czyli jak przygotować dom? Co nam jest potrzebne? Czy konieczny jest balkon? Na co się zdecydować, żeby miało to po prostu sens?
Przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby zbierać zioła z daleka od szlaków, miejsc turystycznych, dróg, ulic i tak dalej. Zbierajmy tylko 30% z danego stanowiska, bo tak jak już mówiłam, nie jesteśmy sami w tej przyrodzie. Jak już pozyskamy zioła, które nie są mokre, więc tak jak mówiłaś, żeby nie schły za długo, przede wszystkim, żeby nie gniły, to najlepiej zbierać w okolicach 12-14, zanim wzejdzie wieczorna rosa. Jeżeli już mamy to wszystko spełnione, możemy jeszcze spojrzeć na fazę księżyca, gdyż nie wiem, czy słyszałaś o takim kalendarzu. U nas się to mówiło kalendarz rolniczy. Można się sugerować jeszcze kalendarzem rolniczym, kiedy odpowiedni jest zbiór korzeni, kiedy liści kwiatów. Kiedy mamy już to wszystko spełnione, mamy kwiaty w ręku, przychodzimy sobie do domu, układamy sobie w miejscu, gdzie po prostu rzadziej chodzimy. Może to być pokój, łóżko, na którym po prostu nie śpimy, albo jest zarezerwowane dla gości. Rozkładamy sobie albo stare gazety, muszą być koniecznie papierowe, takie, wiecie, szeleszczące, albo jakąś starą pościel bawełnianą, coś, co oddycha. Można też zakupić sobie suszarki. Są takie, dostałam od babci taką suszarkę do powieszenia na wieszaczku. Więc jest, w tym momencie jest trochę możliwości. Zostawiamy je w miejscu, gdzie nie pada na nie bezpośrednie słońce. Bo wtedy wytracimy po prostu za dużo substancji aktywnych. Mogą się stracić olejki eteryczne, które są też istotnym elementem danej roślinki. Wystarczy je rozłożyć cienką warstwą na tkaninie, na papierze i codziennie przychodzić i je mieszać, żeby równomiernie schły. 2-3 dni, jeżeli nie mamy wilgoci w pomieszczeniu, 2-3 dni można je spróbować, czy się kruszą w palcach. Mhm. Jeżeli są kruchutkie, to można je pakować szczelnie do słoików. Ziółka...
Czyli przechowujemy tak, w słoikach, bo to jest też istotne.
Warto szczelnie zamknąć, żeby nie ulatywały nam te właściwości, które chcemy uzyskać. Ziółka typu liście, łodygi, kwiaty przechowujemy do 2 lat, korzenie do 3 lat.
To całkiem sporo.
Tak, dlatego można sobie myśleć długofalowo.
Mm-hmm. A powiedz jeszcze proszę tak na koniec, czy mogłabyś nam polecić albo jakieś książki, albo zielniki, albo na przykład sprawdzone strony internetowe, które na przykład bardzo klarownie nam pomogą w naszej pracy i w naszych początkach?
Ja polecam wszystkie papierowe książki, które będą miały zdjęcia danych roślin, bo to w 100% ułatwi nam pracę, zbieranie. I chciałam też serdecznie zaprosić do naszej budującej się strony internetowej, gdyż dostaliśmy grant z Funduszu Grantowego Małopolska Lokalnie na stworzenie takiego internetowego zielnika z Beskidu Wyspowego. I już teraz serdecznie Państwa zapraszam do obserwacji naszych social mediów. Tam będziemy wrzucać na bieżąco informacje, gdzie będziecie mogli zobaczyć sobie zioła z Beskidu Wyspowego i gwarantuję Wam, że te zioła i rośliny powtórzą się również w Waszej okolicy, bo są to zioła łatwo dostępne w wielu miejscach w Małopolsce.
To ostatnie pytanie. Tuż przed tym proszę się jeszcze nie pakować w Beskid Wyspowy. Jeszcze chwileczkę proszę zaczekać. Powiedz proszę... Czy znasz liczbę, albo przynajmniej czy możemy myśleć o takiej podstawowej liczbie ziół, które dobrze by było, żeby były w naszym domu? Czy to na przykład jest jakaś złota trójca? Czy to jest niezbędna dziesiątka? Czy możemy mówić w ogóle o takich kategoriach? Czy po prostu musimy się przyglądnąć nam samym i czasami wystarczy tylko rumianek, a czasami to jest po prostu całe spektrum tego, co możemy mieć w domu?
Bardzo często myślimy o tym, że musimy się wyposażać jakoś niezbędnie, a wiele ziół mamy dostępnych od ręki w szafce z ziołami. Jeżeli boli nas gardło, warto sięgnąć i zaparzyć sobie, uwaga, zioła prowansalskie, które działają perfekcyjnie na wszelkie dolegliwości związane z gardłem czy z problemem z trawieniami. Mamy goździk, podejrzewam, że 95% z Państwa w domu ma goździki czy cynamon i leczymy się ziołami, mimo tego, że nie do końca jesteśmy świadomi tego, co może robimy. Nie potrafię Ci powiedzieć, ile tych ziół warto mieć w domu. Trzeba się przyglądać sobie, trzeba zwracać uwagę na potrzeby swojego ciała i na tym bazować i na to się przygotowywać. Mamy pewne doświadczenia z całego swojego życia, co nas trapiło, co może nas trapić i na tym bazujmy, na swoich doświadczeniach, na swoich potrzebach.
No i proszę Państwa, to jest piękne zamknięcie tej rozmowy. Paulina Żakieta była moją i Państwa gościnią. No to na spacery, proszę Państwa, teraz proszę zbierać, tylko nie za dużo, tak jak powiedziała Paulina. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Ja również Państwu dziękuję Ci za rozmowę.